teraz na zamiany jest kupę bloków, a jak ja się sprowadziłam, to tam było puste pole, z dziećmi się chodziło, orzechy się zbierało. No nie było źle.
I jak się mieszka?
No dobrze, no nie ma innego wyjścia. No mam małe mieszkanie, ale po prostu no, nie stać mnie na większe i w tym mieszkaniu już muszę być do końca.
Chyba sensem czy celem życia każdego z nas...
Anna Cymer, historyk architektury.
Poza założeniem szczęśliwej rodziny i znalezieniem fajnej pracy, myślę, że przede wszystkim jest znalezienie dla siebie miejsca do życia. I mimo różnych kłopotów i wyzwań, które się z tym wiążą, to poszukiwanie takiego miejsca, gdzie wejdziemy i poczujemy, że to jest nasz dom, jest jednym z bardzo, bardzo istotnych elementów. I myślę, że osiedla mieszkaniowe też potrafią takie warunki dać i nawet te osiedla, które są bardziej kontrowersyjne może, czyli na przykład osiedla z wielkiej płyty, one dzisiaj okazują się też miejscami, gdzie bardzo wiele osób mówi, że to jest ich miejsce do życia.
Tego ci nie ma, jest sucho. No co mogę jeszcze wymagać?
A coś by pani zmieniła? Nie wiem, żeby winda była?
Czy... Nie, ja mam parter, także u nas była propozycja zrobienia windy, ale to jest blok czteropiętrowy. A no, ja się nie zgodziłam oczywiście, bo to kupę pieniędzy kosztuje taka winda.
Zanim się tutaj przeprowadziłam na Ursynów, był rok chyba 76, jak się tutaj sprowadziłam, to mieszkałam na Starym Mieście od czwartego roku życia, więc dla mnie tam było za życie. Ja stąd uciekałam tam. Ja na Cybisa mieszkałam na początku, to tam to po prostu się brało buty na zmianę, bo było błoto. Pamiętam taką wyprawę z moim tatą do Domu Sztuki, do kina. Było pięknie, wspaniale, wyszliśmy do kina, wychodzimy, ulewa taka straszna. Ja buty miałam takie fajne, słomiane, bo to kiedyś były modne. Buty oczywiście zdjęte, tata podwiniętą miał spodnie od garnituru, bo to wtedy panowie w garniturach. I na bosaka żeśmy przyszli sobie do domu. A jak była zima stulecia, to sąsiad, jak mama wychodziła rano do pracy, sąsiad wychodził z drugiej części budynku, to on przecierał szlak, bo nie można było dojść tutaj do przystanku.
Żeby powiedzieć, co to jest blok z wielkiej płyty, albo czym się charakteryzuje i skąd się wziął, no to nie można od razu zacząć mówić o latach 70., ponieważ on, tego typu budownictwo no nie pojawiło się wtedy. Tylko było wynikiem pewnego procesu, który zaczął się o wiele, wiele wcześniej. Tak naprawdę zaczął się na początku XX wieku, jeszcze przed I wojną światową. Ta wielka płyta, czyli no w ogóle jakby proces prefabrykacji elementów budownictwa mieszkaniowego, no jest po prostu wynikiem ewolucji dwudziestowiecznej koncepcji architektury mieszkaniowej. Ono nie powstało, żeby, nie wiem, krzywdzić ludzi właśnie, czy żeby ich pozamykać w tych wielkich blokach i w małych mieszkaniach, tylko było jakby następstwem pewnych decyzji, które zapadły dużo, dużo wcześniej i które były tak naprawdę niezbędne w całej Europie rozwijającej się po rewolucji przemysłowej. I po II wojnie światowej było bardzo dużo zniszczeń, w związku z czym właśnie też trzeba było po prostu zastąpić tą zniszczoną architekturę nową. Oczywiście w Warszawie doskonale też to wiemy, kiedy jakby co do Starówki, no tutaj nikt nie miał wątpliwości, że Starówkę należy odbudować, natomiast też reszta miasta zaczęła być budowana już z myślą o przyszłości, a nie o przeszłości. I ta przyszłość właśnie z jednej strony dotyczyła różnych rozwiązań politycznych i ekonomicznych, jakby tego rozwoju kolejnego przemysłu i tak dalej, a z drugiej strony właśnie dotyczyła architektury i takiej technologii budowlanej, która no również rozwijała się tak, jak rozwijał się cały przemysł. I również mamy do czynienia wtedy już w latach 50. z kolejnymi pomysłami na prefabrykację. Jeden z takich pierwszych zrealizowanych w Polsce budynków z elementów prefabrykowanych powstał w latach 50. jeszcze w okresie obowiązywania doktryny socrealizmu na terenie Nowej Huty. I tam oczywiście też, znowu, to nie jest jeszcze wielka płyta, bo to wielka płyta i prefabrykacja to oczywiście nie jest to samo. Wielka płyta jest po prostu jednym z rodzajów technologii prefabrykacji. Więc w latach 50. już też zaczęto próbować podchodzić do budownictwa mieszkaniowego z myślą o tym, żeby je produkować jakby przemysłowo na masową skalę. Więc kiedy wrócił w jakimś sensie ten modernizm do architektury w Polsce, jakby ten przyrost liczby mieszkań był całkiem duży, no ale on znowu nie, w ogóle nie przystawał do potrzeb. Te potrzeby były o wiele, wiele większe. W związku z czym trzeba było znowu szukać i szukać i szukać tych nowych rozwiązań. No i w ten sposób, w jakimś sensie można powiedzieć, doszliśmy do tej wielkiej płyty. Technologia wielkopłytowa w Polsce pojawiła się pod koniec lat 60. i właściwie można powiedzieć, że tak pojawiła się jakby z dwóch kierunków. Pierwszym kierunkiem to był konkurs rozpisany w Polsce, skierowany do polskich architektów i konstruktorów. Konkurs na technologię prefabrykowania budownictwa mieszkaniowego. Do konkursu zgłosiło się całkiem sporo zespołów projektowych i pierwszą nagrodę otrzymała koncepcja stworzona przez bardzo wyjątkowych architektów, Kazimierza i Marię Piechotków, architektów, którzy już po wojnie, tuż po wojnie projektowali osiedla w Warszawie, między innymi na Bielanach i również sięgali już wtedy po elementy prefabrykowane, tylko jeszcze takie znacznie prostsze. No oczywiście zaczęto ją stosować w całej Polsce, zaczęły te osiedla powstawać, że one po prostu w jakimś sensie były składane jak z klocków. Jakby powstawały takie struktury betonowe szkielety czy stalowe szkielety, które po prostu wypełniano przywiezionymi w paczkach, trochę jak dzisiaj, nie wiem, meble te kupujemy takie do samodzielnego skręcenia, więc w jakimś tylko w większej skali oczywiście po prostu przyjeżdżały te elementy gotowe na plac budowy i tam były składane jakby po prostu jak, no jak klocki. Gotowe fragmenty elewacji, do gotowe całe kubiki, łazienki, piony łazienkowe, piony kuchenne, klatki schodowe i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te części składowe budynku w ten sposób powstawały.
Domy były na ogół takimi dużymi niedoróbkami. Przecież na początku wyłączali prąd i wyłączali gaz i wyłączali wodę i różne rzeczy brudne leciały z tych kranów i psuły się rury. No, dla mnie to było niebywałym wręcz szokiem, jak się okazało, że spływ kanalizacyjny zatyka się i wybija. I kiedy przyjechała ekipa, która naprawdę to przetkała, okazało się, że tam w środku butelki były wrzucone. Czyli po prostu ci, którzy budowali, już zaczęli fuszerować. Jechałem tutaj autobusem. Na samym początku, kiedy były takie jakieś autobusy wahadłowe dowożące nas do Dworca Południowego. I jeden taki podpity nieźle wszedł do autobusu z tyłu i taki był pełen dumy. I podpity mówił, to ja budowałem. I tak patrzę na te domy, a one nie mają równoległych ścian. Ja mówię, no właśnie, tak to jest.
To oczywiście właśnie no miało swoje dobre strony, no bo pozwalało budować dosyć szybko i ta masowa produkcja obniżała koszty po prostu te, jakby no realizacji takich budynków. No myślę, że tutaj też trzeba wspomnieć o bardzo ważnym elemencie, czyli drugiej odnodze budownictwa wielkopłytowego w Polsce, czyli poza tym konkursem, w którym wygrali architekci Piechotkowie. Drugą drogą jakby ta technologia prefabrykowana właśnie, ta wielkopłytowa dotarła do Polski, czyli pierwsza fabryka domów, tak zwana, powstała, zbudowana w 1969 roku pod Jastrzębiem Zdrojem. Więc na potrzeby tych ludzi została sprowadzona tam pierwsza fabryka domów. Ona przyjechała z NRD, wbrew obiegowej opinii nie ze Związku Radzieckiego, tylko to była technologia przywieziona tutaj, jakby adaptowana do naszych potrzeb z NRD. I ta fabryka domów z 69 roku no, stała się też zaczynem tego, co wiemy doskonale, też rozwinęło się w kolejnej dekadzie, czyli właśnie rozwój fabryk domów. Tych fabryk domów miało powstać, pierwotnie planowano, że tam w Polsce będzie ich kilkanaście, tak szacowano te potrzeby. Ich zdaje się w jakimś szczytowym momencie było ponad 100 i one po prostu zdominowały całkowicie rynek mieszkaniowy w Polsce. Praktycznie już w pewnym momencie w latach 70. No, już nie budowało się z niczego innego.
Ten pierwszy moment mieszkańców Ursynowa, nie to, że mógł być straszny, był straszny, po prostu był straszny. Wszystkie domy tonęły w błocie, z Warszawą praktycznie kontaktu nie było. W ogóle dojść do autobusu, który był przy Puławskiej, no było prawie, że nie sposób. dobry rok, dwa było bardzo, ale to bardzo trudno.
Dużo zieleni, ja tak? bym powiedziała. Oczywiście, bo te drzewa, które były kiedyś nasadzone, to one porosły takie, że to po prostu głowa mała. Jeszcze do tamtego roku to oni przycinali, kombinowali, żeby trochę odsłonić, a w ubiegłym roku, tak jak ja tam ubiegałam się o przycięcie klonów, bo to równe z blokami są. No to pani powiedziała, że nie ma pieniędzy na to na przyszły rok. A teraz jak dzwoniłam, bo nic się nie dzieje, nic nie robią, to powiedziała, że jak opadną liście, no to najpierw na wiosnę nie można, bo ptaki, bo mają gniazda. A teraz to jak opadną liście. A sąsiadka, co ma z drugiej strony, bo ja mam na jedną stronę okna, z drugiej strony, to ona, pomimo tego, że ma 80 parę lat, ona, wie pani, tam jest taki jesion, taki on, nie wiem, czy tak rósł, czy tam było posadzone dwa, ale chyba tak rósł, że ona na drugim piętrze otwiera okno, bierze sekator, worki i ostatnio 3 worki gałęzi wyniosła.
Jej, to dużo.
Ale no to nie to, a oni wytną jedno, a wsadzą 5 albo 10. Mhm. Koło mnie była taka osika, a że mam ogródek, no ale nie chcę nic rosnąć już teraz. Za dużo korzeni, za dużo drzew. I była posadzona wielka osika. Ja się tak tyle no ubiegałam o to, żeby oni ją wycięli, ale nie było mowy. No w końcu wycięli. Ale korzenie zostały. Poszły pod blok.
Te potrzeby były duże, fabryki działały, produkowały te elementy. Ze względu na oczywiście gigantyczną tego skalę, no siłą rzeczy zaczęła trochę spadać tego jakość. Przy takiej masie tej produkcji, no już ten system nawet czy kontroli, czy takiej staranności wykonania, no troszeczkę był coraz słabszy, bo tego po prostu było za dużo, żeby to w jakiś sposób trzymać poziom, jeśli tak można powiedzieć. No to oczywiście wszystko było związane z polityką, jak tak naprawdę dzisiaj też bardzo dużo rzeczy związanych z... Architektura jest bardzo polityczną działalnością, więc wszystko było związane z polityką. Politycznie też było to potrzebne oczywiście, żeby to państwo sukcesu, tą gierkowską prosperity zmaterializować również w formie, nie tylko w formie, nie wiem, Coca-Coli w sklepach, tylko również w formie setek tysięcy, dziesiątków tysięcy oddawanych kolejnych mieszkań do użytku. I trzeba powiedzieć, że jeśli patrzeć na same liczby, no to one były rzeczywiście bardzo znaczące. To były niespotykane jakby do tej pory nigdy w historii, ani później w historii, liczby mieszkań co roku oddawanych do użytku. Te gigantyczne potrzeby i to gigantyczna presja, żeby tych osiedli budować dużo i szybko, no miały oczywiście swoje negatywne skutki, bo z jednej strony fajnie, że ludzie dostawali mieszkania, czy doczekiwali się tych mieszkań i mogli w nich zamieszkać. Idee jeszcze narodzone na początku XX wieku, te modernistyczne idee osiedla mieszkaniowego, które miało być takim samowystarczalnym bytem zapewniającym nie tylko mieszkanie, ale również dostęp do zieleni, do terenów rekreacyjnych, do szkół, przedszkoli, sklepów i tak dalej, tego wszystkiego, czego potrzebujemy na co dzień do życia. No z tego w tym największym boomie lat 70. budownictwa wielkopłytowego, z tego zaczęto rezygnować. Czas na to nie pozwalał, nie pozwalały na to finanse też oczywiście, bo przecież już w latach 70. było wiadomo, że kryzys zaczyna zaglądać do budżetów państwowych i tych pieniędzy tak naprawdę już pod koniec lat 70. było coraz mniej. W związku z czym te osiedla owszem były budowane, natomiast jak pewnie bardzo duża część Polaków nieco starszych niż 30-letnich doskonale to pamięta. Zazwyczaj na tym się kończyło, że budowane były te bloki. Odrzucano, zostawiano w szufladzie koncepcję budowania na tych osiedlach również całej tej dodatkowej infrastruktury, no niezbędnej na co dzień do życia.
Proszę panią, dużo zieleni, blisko metra, ponieważ mieszkanie nabyłem kilkadziesiąt lat temu i takie przystępne osiedle. Blisko do dróg komunikacyjnych, obok Jest i tunel w tej chwili oddany, S2, proszę panią, to jest decydujące. To jest ten blok, bo w tym mieszkam. Budowali więźniowie, nie oczarujmy się, bo taka jest prawda. Te elementy, czy tam ściany krzywe i tak dalej, tego się nie uniknie przy takiej pracy. Natomiast ja patrzę na całość jako na element, proszę panią, konstrukcji. Konstrukcja bardzo wytrzymała, jak ona znosi te remonty, które przeprowadzają niektórzy lokatorzy, to się dziwię, że to jeszcze stoi.
Czy winda niepotrzebna?
Tak, mieszkam w czteropiętrowy, klatka moja. Dalej już są windy, a tutaj na dwóch klatkach nie ma. To powinno być i nawet na czteropiętrowych, prawda? Dlatego, że mieszkają ludzie starsi.
Brak wind, bo ja mieszkam w czteropiętrowym budynku. W tej chwili to już mieszkają osoby starsze na trzecim, czwartym piętrze. Więc mają ogromny problem, żeby wejść na górę.
Ale podobno to koszty.
No spółdzielnia prawdopodobnie zażądała bardzo dużo dopłatę od mieszkańców. No i niestety parter i pierwsze piętro nie zgodziły się, żeby finansować tego. Także odstąpiono od tego, ale windy są konieczne. Bo mam na przykład znajomego lekarza, który został już w tej chwili sam. Jest ciężko chory na wózku. Także uwięziony w budynku jest w mieszkaniu, że nie ma możliwości w ogóle wyjścia.
Ale też z emerytury jeszcze dawać na fundusz remontowy to ciężko,
no
prawda?
No tak, no przecież emerytury wtedy, kiedy ja szłam na emeryturę, to były bardzo niskie zarobki. Pracowałam w służbie zdrowia. To bardzo niskie zarobki, a opłaty są bardzo wysokie.
A jakby pomyśleli o takiej, nie wiem, fotowoltaice, żeby na przykład na te koszty...
to by było cudownie, no bo mniejsze opłaty by były.
To by, myśli pani, żeby się zgodzili?
No pewnie, no na pewno, na pewno.
Te problemy, czy też no, te jakby no, niedoskonałości tych osiedli, mówiąc delikatnie, czyli to, że one po prostu, ogromne bloki były budowane pośrodku niczego, zasiedlone i pozostawione w formie takich rozrzuconych w błocie wielkich bloków, no, są wspomnieniem wielu Polaków i są również do dzisiaj, można nawet je oglądać jako elementy, czy znanych seriali, czy filmów, bo one bardzo często, jako że było doświadczeniem naprawdę bardzo dużej części ludzi w Polsce, no stały się też po prostu elementem naszej kultury, nie tylko historii, ale również kultury. Czy oczywiście wspomnieć tutaj wystarczy od razu serial Alternatywy 4. Jest też fantastyczny film dziejący się na warszawskim osiedlu Brudno, który nazywa się Filip z Konopi, który również właśnie losy bohaterów toczą się w takim ogromnym bloku. To Brudno było takimi peryferiami Warszawy praktycznie i tam już z okien było widać tylko pola i łąki i też właściwie nic więcej dookoła tych bloków nie było, bo zrezygnowano ze zbudowania a to pawilonu handlowego, a to żłobka, przedszkola czy placu zabaw, tak jak pierwotnie te ambitne koncepcje zakładały. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że no dzisiaj, czy nawet już jakiś czas temu, bo to jakby w czasie się jakby rozwijało, że wszystkie te osiedla jednak tę infrastrukturę ostatecznie otrzymały i dzisiaj te osiedla mają doskonałe jakby zaopatrzenie w tą taką codzienną infrastrukturę dla mieszkańców, czyli są tam przedszkola, szkoły, sklepy, zieleni jest cała masa. Myślę, że to, co też warto podkreślić i to, co dzisiaj chyba jest też bardzo często podnoszone jako jedna z największych zalet tych osiedli wielkopłytowych, to jest ich bardzo dobre skomunikowanie z miastem. Usterek rozmaitych w momencie budowania tych osiedli była masa. Z jednej strony tempo, niezbyt wysoka dbałość o jakość tych elementów budowlanych. Z trzeciej strony niezbyt wykwalifikowana siła robocza, która te bloki realizowała. No wszystko to składało się na to, że te bloki nie były doskonałej jakości. Też znamy choćby z filmów, że z placów budowy potrafiły ginąć rozmaite, w jakiś tajemniczy sposób, całe masy jakby ważnych elementów budowlanych, które potem zastępowano często gorszej jakości elementami i tak dalej, i tak dalej. Tych historii jest bardzo dużo I to wszystko składało się na to, że te bloki były rzeczywiście kiepskiej jakości, że było słychać bardzo dobrze sąsiadów, że wiało przez szpary te między tymi właśnie wielkimi płytami, które przecież były ze sobą łączone taką zaprawą, takimi spoinami, które po jakimś czasie się wykruszały, w związku z czym a to się okno nie domykało, a to właśnie wiało ze ściany, a to rury hałasowały, szumiały i tak dalej. Rzeczywiście tych kłopotów była cała masa. Na to też są właśnie choćby dowody w filmach, serialach, że każdego sąsiada idącego po klatce schodowej było słychać, a to winda się zacinała co chwila, a to coś ciekło w piwnicy. To są skutki tempa, szybkości, tych ogromnych potrzeb i trochę no, niedbałości takiej właśnie, że jakby postawiono na ilość, a nie na jakość. No tak naprawdę presja też i polityczna, ale i społeczna była gigantyczna i trzeba było postawić na ilość. I wtedy straciła na znaczeniu jakość.
Było to chyba modne w latach 70. pod koniec, kiedy tutaj oddawali mieszkania do użytku, sprowadzanie się na ursynów. To było modne wśród aktorów, piosenkarzy, na przykład mieszkała tutaj Maryla Rodowicz, Wdziętej, Zaorskiego, wspaniałego przecież aktora. Ja myślę, że jakaś taka identyfikacja to narasta z biegiem czasu. Dlatego, że człowiek odwiedza te same miejsca, ale w zupełnie innych okolicznościach. I one zaczynają przemawiać jakby swoim językiem. A widzisz, a jestem tu, a to nic się nie zmieniło, ty się zmieniasz i tak dalej.
Osiedla prefabrykowane były budowane ze względu na potrzeby społeczne, ogromne potrzeby społeczne, które miały miejsce w drugiej połowie XX wieku. Tak dzisiaj, kiedy no, zmieniły się czasy, zmieniają się warunki, w jakich żyjemy i zmieniają się też nasze potrzeby, a myślę, że przede wszystkim zmienia się przekrój społeczny, czyli jest nas coraz więcej, jest wśród nas coraz więcej osób starszych. Czy musimy się po prostu przystosować do tego, musimy przystosować nasze miasta do tego, że będzie wśród nas żyło coraz więcej osób starszych, no to rzeczywiście podejmowane są rozmaite działania no, związane z tym, żeby jakoś tam te osiedla, nie tylko te osiedla, dostosować do współczesnych potrzeb. Bo tutaj trzeba powiedzieć, że do dzisiaj obowiązującym przepisem jest taki, że nie ma wymogu umieszczania windy w budynku, który ma 4 kondygnacje. A więc rzeczywiście pewnie tutaj, tak jak osiedla, nie wiem, czy z lat 60., czy z lat 70. dzisiaj cieszą się całkiem sporą popularnością i zarówno jakby na rynku nieruchomości, jak i wśród mieszkańców są zazwyczaj bardzo dobrze oceniane i słyszy się raczej same dobre opinie o tym, jak mieszka się w tych osiedlach, zarówno ze względu na to, że znakomita większość bloków przeszła już gruntowne remonty, została poddana termomodernizacji, w związku z czym już nie ma tych problemów właśnie z wiejącym wiatrem przez wykruszone spoiny między wielką płytą. To już dawno, to już nie istnieje, nie występuje. Zazwyczaj wymienione są wszystkie instalacje, więc te bloki są już poddane remontom na tyle gruntownym, że też ta jakość życia w nich się znacznie poprawiła. Już nie ma tych problemów właśnie, że słyszy się każdego sąsiada, nawet 4 mieszkania dalej, albo właśnie piszczące rury, nieszczelne okna. To już jest przeszłość i wielką, wielką zaletą tych osiedli oczywiście są tereny zielone. Ale oczywiście zieleń jest wartością, ale wiadomo, że pewnie jeszcze ciągle jakieś elementy w tych blokach dodatkowe są potrzebne. Być może rzeczywiście te windy można by uznać, że się przydadzą, bo właśnie ze względu na to, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, uzupełnienie budynków tych niższych, tych czteropiętrowych, w szyby windowe na pewno bardzo wielu osobom ułatwi życie, co do tego nie ma wątpliwości. Jest to tak samo jak rozwiązania takie prośrodowiskowe, nawet jeśli w budynku już jest poprawiony ten bilans termiczny, czyli właśnie budynek jest poddany termomodernizacji, no to pewnie na przykład zapewnienie mu jakichś odnawialnych źródeł energii każdemu budynkowi mieszkaniowemu w Polsce, wielorodzinnemu, na pewno też by się przydało, bo to są też zarówno da się to odczuć po jakimś czasie w rachunkach, które płacimy po prostu za prąd, za energię, za ogrzewanie, za podgrzanie wody i tak dalej, bo z paneli, na przykład paneli fotowoltaicznych, można czerpać tą energię i ona docelowo obniży rachunki, które płacimy na co dzień. No a jednocześnie no, jest na pewno no, ukłonem w stronę środowiska, no, które chyba jednak powinniśmy trochę bardziej współcześnie zadbać. Więc jest tutaj całkiem dużo jeszcze ciągle wyzwań z tą architekturą mieszkaniową. Tych wyzwań jest bardzo dużo i one dotyczą każdego rodzaju zabudowy mieszkaniowej w tej chwili.
Dobre miejsce do życia, dobre miejsce do mieszkania.
Tu jest bardzo dobre miejsce.
Mówiąc o Wielkiej Płycie, osiedlach, blokach, Wielka Płyta to nie to samo, co wszystkie bloki.
Beata Chomontowska, dziennikarka, pisarka, autorka książki Betonia.
Próbuje się sprawić wrażenie, jakby ludzie mieszkający w Wielkiej Płycie to był jakiś odrębny gatunek człowieka, jakiś homo blokus, nie wiem, coś takiego, a to absolutnie tak nie jest. Blok to jest forma, Wielka Płyta to jest jakaś forma. Można żyć dobrze i można być zadowolonym ze swojego mieszkania. Każdy potrzebuje jakiegoś takiego swojego miejsca. W Wielkiej Płycie, w mieszkaniu w bloku z Wielkiej Płyty na osiedlu dużym, a można być zadowolonym mieszkając, nie wiem, w kamienicy XIX-wiecznej albo w domku z ogródkiem. To naprawdę zależy. To jest tylko forma i my nakładamy na nią jakieś swoje wyobrażenia w swojej głowie. To, co jest ważne też, to jest balans pomiędzy potrzebą prywatności a potrzebą kontaktów społecznych. I to na przykład zauważono w Wiedniu, kiedy projektowano tam takie osiedle Wohnpark Alterla, które jakby wizualnie jest bardzo ciekawe, ale to są też takie monstrualne szafy kilkunastopiętrowe, oczywiście z wielkimi tarasami, na których można sobie nawet drzewo posadzić i z basenami na dachu. Ale to jest osiedle, którym ludzie czekają, zapisują się na mieszkania, ponieważ tam właśnie osiągnięto idealnie jakiś taki kompromis pomiędzy tym, że człowiek no jest istotą społeczną, też potrzebuje mieć jakąś taką swoją norę, do której się wycofa i tam sobie w zaciszu domowym, nie niepokojony przez nikogo, ma swoją przestrzeń. I tam to jest, bo tam po prostu wszystko, mamy zarówno te urządzenia do kontaktów społecznych, ułatwiające powiedzmy taką interakcję społeczną, a jednocześnie te mieszkania są wystarczająco duże i wystarczająco wygodne, żeby móc się tam schronić i wieść tam swoje życie w prywatne, a kiedy się chce wychodzić.
Ja lubię mieszkać na Ursynowie, tak, tak. Pewno już dobiję końca tutaj na Ursynowie. 3 razy dziennie wychodzę z psem do parku. Bardzo lubię chodzić po parku, ale nie tylko, pasaż ursynowski. A do Warszawy się cudownie jeździ metrem. I tyle.
Człowiek jest trochę u siebie, jest kimś, no, ma odbicia, ma jakichś świadków swojego życia i to tak jest.
Mimo nawet czasem dużej skali tych osiedli spowodowało jakby narodzenie się pewnych społeczności, które dzisiaj dobrze ze sobą żyją i które myślę, że bardzo wiele z nich może powiedzieć o takim osiedlu, że to jest to moje miejsce do życia, mi tu jest dobrze, dobrze się tu czuję, tu się wygodnie żyje. To jest największy atut tych osiedli, również tych właśnie wielkopłytowych w Polsce.